Drodzy, w ramach tej wielkiej rewizji, życia ludzkiego i chrześcijańskiego, już spojrzeliśmy krytycznie na nasz stosunek do Boga. Zapytaliśmy, czy nie pomniejszamy Pana Boga, czy nie fałszujemy w swojej świadomości obraz Boga. W drugim rozważaniu pryncypialnym zapytaliśmy o stosunek nasz do Jezusa, do Chrystusa i znów pytaliśmy, czy ten stosunek jest właściwy, czy nie pomniejszamy Jezusa. Kim dla nas Jezus? Jako że zarówno stosunek do Boga, jak i do Jezusa stanowi o jakości naszej religii osobistej. Jaki nasz stosunek do Boga i jakie nasze pojęcia o Jezusie, o Chrystusie, taka właściwie nasza religijność. Ale w wielkiej rewizji, którą podjęliśmy tutaj, nie może zabraknąć także oglądu sensu i celu życia. Sensu i celu życia. I tu chodzi o ogląd sensu egzystencjalnego. Nie tego sensu nadanego, wybranego dowolnie przez nas, tylko sensu wynikającego z bytu, samej natury człowieka, powiedzmy. O to chodzi. O ten sens, o który pytał nieświadomie mały Maciek swojej mamy. Mamusiu, po co się właściwie żyje? No i mamusia miała kłopot. I właściwie nie odpowiedziała. Po co się mamusiu żyje? Właśnie o to chodzi. Czy to pytanie ważne? To raczej problem, to więcej niż pytanie, problem. Drodzy, więcej niż ważne. To jest problem istotny, bardzo istotny. Od sensu bowiem i celu życia zależy nasza orientacja życiowa. I oczywiście zależy wypełnienie, napełnienie treścią tego życia. Nie może, nie można właściwie po ludzku żyć bez sensu i żyć bez celu. Bo żyć bez sensu i bez celu to żyć bez nadziei, bez wielkiej nadziei. A żyć bez nadziei to właściwie przestać żyć. Odbierz bowiem człowiekowi nadzieję, a odbierasz mu właściwie życie. Człowiek na niższym poziomie, bez sensu i celu, właściwie schodzi na poziom konsumpcji, codziennej konsumpcji. Jakby powiedział jeden z publicystów polskich, schodzi na płaszczyznę żarcia. Żarcia. A na wyższym poziomie idzie ku śmierci. Ku śmierci człowieczeństwa, a czasami nawet ku śmierci biologicznej. Przecież masa samobójstw notują statystyki zarówno na Zachodzie, jak też i u nas już tego nie mamy. To też, drodzy, groźne są wszystkie izmy, które odbierają egzystencjalny, ontologiczny sens i cel życia człowieka. Wszystkie izmy. A szczególnie groźny wśród izmów jest ateizm. Ateizm, który odbiera właśnie ten egzystencjalny, ten ontologiczny sens i cel. Czy rzeczywiście? Czy to nie jest naciąganie kaznodziejskie? Drodzy przyjaciele, wtedy odnieśmy się do profesora Szarfa, Adama Szarfa. Niektórzy go znają. W swoim czasie główny ideolog polskiego marksizmu. Właśnie wtedy, gdy jeszcze był głównym ideologiem, studenci zaprosili go na wykład, na prelekcję na osiedle Jeronki pod Warszawą. Wykład się skończył, profesor proponuje dyskusję. Chwila kłopotliwej ciszy, aż wreszcie spod ściany wstaje jakiś niepokaźny studencina, jak sam profesor Szaf opowiada. I łukając się, pyta: panie profesorze, właściwie może pan profesor zechce, ale tak szczerze od siebie powiedzieć, jaki jest sens i cel życia z pozycji ateistycznych? Sam profesor opowiada: żachnąłem się. Sądziłem, że kpina, że szyderstwo. Dotychczas tego problemu nie podejmowałem, omijałem. Ale gdy zauważyłem, że kilkaset oczu zawisło na moich wargach, uświadomiłem sobie wagę tego problemu, tego pytania. Sens i cel. I szczerze odpowiedział profesor: z pozycji, z punktu widzenia ateistycznego, nie widać sensu i celu życia. Nie widać odpowiedzi: mamusiu, po co się właściwie żyje? Jeszcze odważniej na to pytanie odpowiadali ateiści zachodu, francuscy, Sartre. Słyszeliście: życie to absurd. Powtarza i powtarza ten filozof i pisarz. Drugi człowiek to piekło. Niemniej mocno i drastycznie pisał na ten temat Albert Camus, który się zbliżał do chrześcijaństwa, ale nie zdążył dojść na ziemi, bo wcześniej przecież zmarł w wypadku samochodowym. Albert Camus w książce niepublikowanej w Polsce Człowiek zbuntowany pisał: jeżeli w nic się nie wierzy, jeżeli nic nie ma sensu, jeżeli nie możemy uznać żadnej wartości, wszystko jest możliwe i nic nie ma znaczenia. Nic za i nic przeciw. Zabójca ani ma rację, ani jej nie ma. Można palić w krematoriach, tak samo jak można poświęcać się pielęgnowaniu trędowatych. Zło i dobro są przypadkiem i kaprysem. No bo nie ma punktu odniesienia. Nie ma ostatecznego kryterium. To moje glosy. A teraz dalej. Jeszcze jedno zdanie. W tym wypadku zmierza się do natychmiastowej skuteczności, czyli do siły. Do siły. Ponieważ nic nie jest prawdziwe ani fałszywe, dobre albo złe, trzeba okazać się najbardziej skutecznym, to znaczy najsilniejszym. Przyjaciele drodzy, nie skwitujcie tego kropką. To jest temat szczególnie do rozważania. Jest się wtedy, dąży się do skuteczności przez siłę. Jeżeli nie ma innych kryteriów prawdy, słuszności, sprawiedliwości. To jest groźne, drodzy przyjaciele. To jest groźne. I nie trzeba tutaj znów powoływać się na hitleryzm albo stalinizm, który w wydaniu w tym aspekcie społecznym, czy na płaszczyźnie społecznej, ten ateizm był groźny dla całej ludzkości. Ale i na naszych oczach znów przypomnijmy nieszczęsną Kambodżę, a także inne także zapalne punkty na świecie. Kambodża. 3 miliony obywateli wymordowano dla jakiegoś kaprysu mitu. Kaprysu mitu. Skuteczność. Siła i skuteczność. Tak, moi drodzy przyjaciele, to jest prawda. Rzeczywiście. Ateizm nie ukazuje sensu, a raczej odbiera sens, a tym samym odbiera kryteria, absolutne kryteria wartościowania, łamie hierarchię wartości, a gdy złamana hierarchia wartości, na płaszczyźnie społecznej zbrodnia. W życiu indywidualnym frustracji, nerwicy, zamach na życie, tak zwana pustka egzystencjalna. Wiele samobójstw na tle pustki egzystencjalnej. Nad tym rodzajem choroby pochylił się już sędziwy, ale przecież światowej sławy, profesor Uniwersytetu Wiedeńskiego Viktor Frankl, którym młodzież powinna słyszeć. Przecież siedział w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu i wyszedł z tego obozu bez nienawiści. Poszedł jeden z niewielu ludzi. Ciekawy człowiek. I właśnie dr Frank w publikowanej w Polsce książce pod tytułem Homo Patiens właśnie proponuje i sam stosuje metodę tak zwanej logoterapii, leczenia znerwicowanych, sfrustrowanych ludzi, już zbliżonych do obłędu, leczenia drogą nadawania sensu ich życiu, wyzwalania, ukazywania im sensu życia. Logos, to znaczy słowo, sens po grecku, a terapia, no wiadomo. Logoterapia to właśnie metoda leczenia tych biednych, nieszczęśliwych, pozbawionych wiary, pozbawionych sensu życia ludzi. To jest metoda leczenia. Drodzy przyjaciele, pytacie, ale po co ksiądz o tym mówi? Przecież my tutaj jesteśmy wierzący. Przypuszczalnie przynajmniej większość wierzących w Boga osobowego. My wierzący w Boga. A więc my wierzymy także i w życie wieczne. Przecież przed chwilą prawie wszyscy tutaj recytowaliśmy: wierzę w życie wieczne. Amen. I życie wieczne. I przynajmniej raz w niedzielę wyznajemy wiarę w życie wieczne. Właśnie. Pytanie dodatkowe. Dlaczego więc i wśród nas tyle smutków, tyle zniechęcy, tyle prostracji, tyle rozpaczy, tyle plątanin, dreptań, tyle goryczy. Tak często fałszywie ustawiona hierarchia wartości. Tak często fałszywie. A nawet pustka. Co to znaczy? Nie mam celu życia, bo zmarł mąż, bo żona zmarła, bo dziecko zmarło. Nie mam celu życia, bo przyszły klęski jakieś w studiach, w pracy zawodowej, a więc nie mam celu życia. Słyszycie, co chrześcijanin mówi, chodzący do kościoła? Nie mam celu życia. A inny czy inna mówi w pewnej sytuacji, gdy nastąpiły jakieś klęski czy powikłania, przecież mnie się coś od życia należy. Co czytamy w podtekście tego powiedzenia dość częstego? No czytamy, chyba brak wiary w tamto życie. A podkreślona wiara w to życie. Od tego życia zależy. Od tego życia coś mi się należy. Właśnie tu mi się należy. Dlaczego, drodzy przyjaciele, tak wielu wśród nas z taką, jaką zawistną żądzą nawet spogląda na naszych braci na zachodzie żyjących w dosycie i dostatkach, którzy opływają, znów używam tego trywialnego wyrażenia, w żarcie. I dlaczego wśród nas, katolików, są ludzie, którzy potrafią zostawić swoją ojczyznę, swoich najbliższych, ażeby zanurzyć się w tamtym żarciu? Drodzy przyjaciele, to sprawa złożona. Ja osądzam tylko, czy osądzamy tylko motywy moralne i na płaszczyźnie moralne jesteśmy. Bo mogą być inne motywy. Ale przecież, jeżeli ktoś jest zafascynowany tylko konsumpcją i żarciem, a u nas przecież z głodu nie umiera, jak to osądzić z punktu widzenia wiary? Z punktu widzenia Ewangelii. Jak to osądzić? Otóż odpowiedzi na te pytania podstawowe i dodatkowe są względnie jasne. Słaba wiara w życie wieczne. Bardzo słaba wiara. I brak skojarzeń z Bogiem, z wiarą w Boga, z wiarą w Jezusa. Brak skojarzeń z programem Ewangelii. Brak skojarzeń. A przecież, skoro Bóg jest osobą, skoro Bóg jest rozumem, a tak jest, skoro prawdziwy Bóg jest miłością, a tak jest, to przecież nie stwarzałby, nie lepiłby ze śniegu bałwanów w ludziach. Bałwanów, które rozpadają się z powiewem od wilczy. Przecież skoro Bóg jest osobą, rozumem i miłością, to musi panować jakiś sens, jakiś cel. Muszą mieć istoty rozumne, jakiś sens i jakiś cel. Godny wielkości człowieka, na obraz i podobieństwo Boże. Drodzy, przecież wszyscy mamy zaszczepione poczucie sprawiedliwości. Wszędzie, pod każdą szerokością biograficzną. Każdy pragnie i szuka sprawiedliwości, a równocześnie przecież tego dowodzić nie trzeba. Na ziemi sprawiedliwości nie ma. Nie ma. Na ziemi bywa tak, że właśnie kaci depczą sprawiedliwych i sprawiedliwość. Tak jak było z Jezusem, tak jak było później, jak jest i będzie. To też Jan Jakub Rousseau, który przecież nie był chrześcijaninem, nie był katolikiem, pisał. Żadnych argumentów na istnienie życia pozakrólowego mi nie potrzeba. Wystarczy mi ten jeden, że kat, że zbrodniarz depcze serce sprawiedliwego. To wystarczy. Musi być jakaś sprawiedliwość absolutna. Bo wtedy absurd. Wtedy Neron, wtedy Hitler, wtedy Stalin, wtedy najwięksi zbrodniarze świata, Pol Pot i inni schodzą do wspólnego mianownika nicości razem ze świętą Teresą, o dzieciątko Jezus razem z ojcem Kolbem, razem z Januszem Korczakiem i wielu, wielu innych. Absurd. Człowiek się buntuje przeciwko temu. A intuicja, głębsze spojrzenie, głębszy nasłuch, nasłuch bicia serca własnego, nasłuch jak dmą prądy, wiatr nieskończoności przez nasze serce w pewnych momentach. Doktor Nagaj, świętej pamięci już, profesor Akademii Medycznej w Nagasaki, opowiada w swojej książce napisanej już po wybuchu bomby atomowej, który stał się ofiarą. Napisał książkę Dzwony Nagasaki. Jako katolik już napisał tę książkę. I tam wspomina swoją młodość studencką. Jako student Akademii Medycznej był ateistą, materialistą. I nawet nie chciał słyszeć o jakimś życiu pozagrobowym. I oto otrzymuje telegram. Matka umiera. Przyjeżdża natychmiast. Przyjechał. Matka znajdowała się w stanie agonii. Objął ją i zanurzył swój wzrok w gasnącym wzroku swojej matki. Matki, która go bardzo kochała i którą on bardzo kochał. I przez otwory wzroku, jak sam mówi, dojrzał przepaść. Dojrzał otchłań. I powiedział sobie, niemożliwe. Niemożliwe, żeby matka szła w krainę pustki, w otchłań nicości. Niemożliwe. I dosłownie prawie w jednym momencie cały gmach jego materialistycznego światopoglądu rozpadł się w gruz. Proszę przeczytać, jeżeli dostaniecie tę książkę. Dzwoni Nagasaki, Takashi Nagai. Drodzy przyjaciele, gdy mówiłem na ten temat, gdy rozważania snułem w jednym ośrodku, powiedziano mi, a dlaczego ksiądz nie wspomina tej książki Buddha Life After Life, życie po życiu. Dlaczego nie wspomina? No, drodzy, można wspomnieć. Można wspomnieć. Nie bez sensu można wspomnieć. My, chrześcijanie, nie przywiązujemy jakiejś apologetycznej, istotnej wagi do wypowiedzi pacjentów doktora Buddha. Niemniej jednak, każdy myślący człowiek i tam dostrzeże przed, w granicach tej empirii dostępnej człowiekowi, tam dostrzeże te wektory, których pełno wszędzie, we wszystkich dziedzinach życia i nauki, wektory wskazujące, że coś tam istnieje poza horyzontem, coś istnieje. Tak. A więc można czytać i wiele się można nauczyć, tylko pamiętać o tym, jak z świętej pamięci Gurubiew napisał jeszcze przed swoją śmiercią, że ci pacjenci byli jeszcze przed barierą tamtego lądu, jeszcze po tej stronie byli, już coś dojrzeli. Już coś przeżyli, coś niewyrażalnego. To jest charakterystyczne, niewyrażalnego. Coś przeżyli. Ale nie byli jeszcze po tamtej stronie. Bo tam, na tamtą stronę nie sięga szkiełku i oko. Nie sięga empir. Ale można mówić, można czytać. Drodzy, dla nas, chrześcijan, ostatecznym i najwyższym argumentem, uzasadnieniem i wyjaśnieniem, to oczywiście jest Chrystus, Jezus Chrystus. Często w popularnych dyskusjach i rozmowach sam słyszałem jako chłopiec, później jako student, powiedzonka, no cóż, żeby ktoś przyszedł stamtąd, to bym wierzył. Ale nikt stamtąd nie przyszedł. Już nie chodzi, przyjaciele, nieprawda, że nikt stamtąd nie przyszedł. Nieprawda. Przyszedł stamtąd przede wszystkim on właśnie. Właśnie on, Redemptor Homus, poszedł stamtąd. Tam poszedł i stamtąd jeszcze raz przyjdzie, co wyznajemy, sądzić żywych i umarłych. Stamtąd przyjdzie. I właśnie on, Jezus, dał nam gigantyczną wizję sensu i celu życia. Gigantyczną wizję życia bez kresu. Gigantyczną wizję szczęścia dwuistego. Ukazał nam przez swój grób tunel. Jeżeli idziemy na drogę krzyżową, pochylmy się przy tej ostatniej czy przedostatniej stacji, jak u was, pochylmy się nad tym grobem Jezusa i sięgnijmy tam poza dno tego grobu, a ujrzymy tunel. Rzeczywisty tunel. Tunel, jaki dostrzegali, a może lepiej nawet dostrzeżony tunel, jaki dostrzegali pacjenci doktora Buddha. Tak. Jezus całym autorytetem swoim mówił, uczył i ustawiał swoich wyznawców właśnie na orientację o życiu wiecznym. A sens i cel na tym świecie, zadanie na tym świecie, przygotowanie do tamtej pełni życia, do tamtego szczęścia, przygotowanie. Jeżeli, drodzy, mamy przed sobą ten luk, tę tęczę, tę wielką wizję życia wiecznego, życia za świata, to wtedy i nasze doczesne życie układa się w jakąś sensowną trasę. Jakąś sensowną trasę z etapami sensownymi i z sensownymi okresami. Wszystko jakiś, układa się w jakiś wzór sensowy. Pierwszy okres życia człowieka w łonie matki. Kilka miesięcy. Jaki jest sens? Jaki jest cel życia dziecka w łonie matki? Przygotowanie do życia w drugim okresie. Wszystko tam jest nastawione. Dziecko nieświadomie jest włączone w arterię matki, w łonie matki i wszystko tam działa w tym kierunku, ażeby stworzyć organy życia właśnie w tym drugim okresie. Przygotowanie. A drugi okres życia, który trwa z reguły kilkadziesiąt albo też więcej lat. Analogicznie. I drugi okres życia to jest okres przygotowania. Zadaniem świadomego już człowieka jest przygotowanie. Do czego? Do drugiej śmierci i do drugich narodzin. Przygotowanie do trzeciego okresu życia, który już nie ma kresu. Analogii. Tak jak w pierwszym okresie człowiek się przygotowuje do życia w drugim okresie, tak jak w pierwszym okresie organizują się, tworzą się organy nieodzowne w drugim okresie, mózg, ręce, nogi, uszy, głowa, tak też i w tym drugim okresie ma się rozwinąć z pomocą już świadomego działania człowieka. Ma się rozwinąć organizm życia nadprzyrodzonego, życia duchowego i nadprzyrodzonego. A więc ma się rozwinąć rozum, ma się rozwinąć wola, ta wolna wola w zarodku. Mają się rozwinąć wyższe uczucia. A przede wszystkim ma się rozwinąć organy, mają się rozwinąć organy życia par excellence nadprzyrodzonego. A więc organy wiary, wielkiej nadziei nadprzyrodzonej i organ miłości, najdonioślejszy organ miłości w tym drugim okresie. I oto, gdy człowiek jest przygotowany, mniej lub więcej, przychodzi właśnie ta chwila, którą nazywamy śmiercią. Ale dla chrześcijan jest to dies natalis, jak pisano nawet na nagrobkach pierwszych wiekach chrześcijaństwa. To jest dzień urodzin. Analogicznie jak przejście z pierwszego okresu. Jest to i śmierć dla poprzedniego okresu. I również ból. I jest też dniem narodzin dla drugiego okresu. I drodzy przyjaciele, jeszcze można by poszukać pewnych analogii. Jeszcze bardzo dużo analogii można znaleźć. Podobnie jak jeżeli w pierwszym okresie nie uformują się jakieś organy życia fizjologicznego, na przykład wzrok, słuch, ręce, nogi, człowiek narodzi się kaleką i już żadne operacje nie pomogą, o tym nie. Otóż jeżeli w drugim okresie człowiek posiadający już świadomość rozwiniętą nie wykorzysta talentów, nie wykorzysta szans, które mu daje Stwórca, jeżeli ten człowiek nie rozwinie w sobie organów życia nadprzyrodzonego, będąc w łonie przyrody nadal, jako chrześcijanin w łonie Kościoła, wtedy może się urodzić do trzeciego okresu kaleka. Kaleka, niewidomy, głuchy, a może urodzić się także i potworek. I potworek może się urodzić, jeżeli był zatruwany za życia czymś złym, żeby zatruwany grzechem, może się narodzić potworek. Powiedzcie, drodzy przyjaciele, no to wtedy jak wygląda ta wizja sądu ostatecznego, którą nam Jezus przedstawił, którą namalował Michał Anioł w kaplicy Sykstyńskiej w Watykanie. Jak? Drodzy, pamiętajmy, że wszystkie obrazy, jakimi Jezus się posługiwał w nauczaniu dobrej nowiny, wszystkie obrazy miały sens nieadekwatny, tylko przenośny. To były wielkie metafory, to były wielkie przenośne. My nie mamy i mieć nie będziemy wyobrażenia jak będzie wyglądał ten sąd ostateczny. Drodzy przyjaciele, jeżeli ktoś jest usiłujący wyobrażać, nie wyobrażają ani piekła, ani nieba, nie wyobrażają, bo to jest niewyobrażalne, absolutnie niewyobrażalne. Tak jak Bóg jest niewyobrażalny, tak też i niebo jest niewyobrażalne. To też święty Paweł powiedział, ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani w serce człowieka nie wstąpiło, co Bóg zgotował tym, co go miłuje. Jeżeli wyobrazisz sobie, to już nie będzie niebo. To będzie metafora jakaś, ale to nie będzie niebo. Więc nie wyobrażaj. Ale wszczepiajmy się w Jezusa. Można by powiedzieć, wszczepiajmy się w łono mistycznego ciała Chrystusa. Chrześcijanie rozumieją, co to znaczy. Wszczepiajmy się w łono tego mistycznego Kościoła, w łono Matki Kościoła, w Jezusa. Jeżeli się wszczepimy, jak Jezus mówił, jak gałązki winne do pnia, wtedy nawet gdy śpimy, nawet gdy nie mamy świadomości, wtedy będzie się odbywała ta cyrkulacja boskiej krwi w naszym organizmie duchowym i będą się formowały te właśnie organy nieodzowne do tego, ażebyśmy widzieli tamtą światłość wiekuistą, ażebyśmy słyszeli tę symfonię niewyobrażalną ze światów, ażebyśmy kochali, ażebyśmy się zanurzali w tym morzu miłości niewyobrażalnej na tamtym lądzie. W świetle tej wielkiej wizji sensu i celu życia, którą nam Jezus przedstawił w Ewangelii, jest miejsce dla wszystkich i masa roboty dla wszystkich. Wtedy jest sens pracy i twórczości. Jest sens. Wytwory naszej pracy, zwłaszcza pracy fizycznej, rozpadną się w luz. Kiedyś wichry kosmiczne rozniosą nawet te nasze instytuty i biblioteki. Nic z tego nie zostanie. O tym chyba przecież wiemy. To nie jest już przedmiot wiary, tylko wiedzy. Przyjdzie koniec świata. Jeżeli nie katastroficzny, to cierpliwy przyjdzie. Koniec. Ale wtedy ma sens praca na stronie wewnętrznej. Bo przed marksistami jeszcze chrześcijanie mówili, że praca człowieka przeobraża, praca człowieka kształtuje, zwłaszcza twórczość wolna kształtuje człowieka. Wtedy w świetle tej wielkiej wizji mają sens prawa moralne, a więc te nakazy i zakazy to są znaki na trasie naszej, to są drogowskazy, to są bariery, które mówią, uwaga, przepaść, tędy szlak. W świetle tej wielkiej wizji, którą nam Jezus przedstawił, nawet możemy dostrzec jakiś sens cierpienia. Tak jest, kalectwa. Można dostrzec sens. Za mało mamy czasu na rozważanie, ale drodzy zainteresowani, przeczytajcie. Może znajdziecie gdzieś książkę Homo Patiens właśnie Wiktora Frankla, którego wspominałem. On tam poświęca parę rozdziałów sensowi cierpienia. I ma wizję, choć to nie jest, zdaje się, chrześcijanin, ale ma chrześcijańską wizję tego sensu cierpienia. Tak jest. W każdym razie, nawet człowiek w cierpieniach, nawet człowiek kaleka ma pełne ręce roboty. Może przecież rozwijać te organy nadprzyrodzone nawet bez żadnych przeszkód. Może pomnażać sobie wiarę, może ubogacać się w miłość, może kontemplować, przeżywać wartości nadprzyrodzone. Że wspomnę wspaniałą postać L'Église de Nîmes. Taka się urodziła. Szukajcie tej książki. taka się urodziła. Lekristemi zdaje się, że żyje jeszcze. Bohaterka tej autobiografii urodziła się jako córka chłopa bretońskiego, okaleczona straszliwie, bez rąk i nóg. Położna, którą ją podjęła z łona matki, przerażona, co się stało. Ale oto dzięki trosce kochających rodziców, a potem dzięki wysiłkowi woli tej rozwijającej się od wewnątrz dziewczyny, a potem dzięki różnym innym pomocom, a także dzięki wierze w Pana Boga, kobieta osiągnęła nieprawdopodobne wyniki. Możeście nie słyszeli. Pięknie pisze i napisała właśnie autobiografię. Kaligraficznie pisze. Haftuje, czy haftowała. Malowała obraz i urządzono wystawę w Paryżu nie ze względu na jej kalectwo, tylko ze względu na obiektywną wartość jej obrazu. Potem skończyła wyższe studia, oczywiście tego nie powiedziałam. Skończyła wyższe studia. No i była działaczką społeczną na oś Paryż-Nowy Jork. Proszę. I co najdziwniejsze, to jest najdziwniejsze, tu poenta. Jest to istota tak pogodna, tak radosna, że ludzie zdrowi, w pełni zintegrowani, ale wewnętrznie sfrustrowani, przychodzili do niej, ażeby ujrzeć jej uśmiech, ażeby popić tylko z nią, żeby się dać napromieniować jej pogodą. I przyjaciele, drodzy, oto jest jedna z nie bajkowych, tylko realnych ilustracji, drodzy, jak wszyscy w świetle tego wielkiego sensu życia, tego nadsensu życia, jak wszyscy mają pełno roboty, jak nikt nie może powiedzieć, już jestem skończony. Przyjaciele, drodzy, w świetle tej wielkiej wizji ma sens także i śmierć, ta nieubłagana popłoch, przerażenie budząca śmierć, ma sens. Bo śmierć, jak mówiliśmy, to są narodziny dla chrześcijan. Może pozwolicie, niech mnie wręczy Julian Tuwim w ukazaniu sensu śmierci. Nie wszyscy lubią Tuwima, no ale przecież on był jednak wierzącym człowiekiem. Chociaż czasami trochę cynicznie się wyrażał. Mędrką. W wiecznej rozmowie z duszą, pędząc ciche życie, wiem, jaki los mię czeka i jaka ma droga. Krzyczeć wam rozpaczliwie, że wszystko jest Boga, choć i tak moim prostym słowom nie wierzycie. Na targowiskach gwarnych słowa mnie wierzycie, poblażliwie ceniąc, lecz żadnego trwoga nie chwyci, że się zbliża chwila sądu sroga, gdy wam się własne dusze otworzą w zachwycie. Wiedzcie, noce są długie, a sen jest niepewny. Może i was piorunem uderzy Bóg gniewny i gwałtem was zdobędzie tłuszczem malowierna. Śmierć, słyszycie? Wierzycie? Chyba ona jedna was, choć przekleństwem pitana, was wreszcie przekona. A do mnie, jako siostra, przyjdzie miłosierna. Jako siostra przyjdzie miłosierna. Przyjaciele, drodzy, obawiam się, że wśród was mogą niektórzy powiedzieć, no, znów na rekolekcjach ktoś straszy śmiercią i piekłem. Przyjaciele, drodzy, szczerze wobec Pana Boga mówię, że my, duszpasterze, zaniedbaliśmy tę dziedzinę. Zaniedbaliśmy. I tak jak w wielu innych dziedzinach kaznodzieje świeccy nas wyręczali. Nie zauważyliście, ile publikacji w ostatnich czasach o śmierci umierali. możeście nie zauważyli. Wierzcie, masa publikacji na zachodzie i w Polsce, masa o śmierci umieramy, a my już pasterze przez szeregi lat baliśmy się tego tematu tak realnego, tak przecież egzystencjalnego, przecież tak faktycznego, że przecież każdy z tym się będzie musiał spotkać. A więc nie mówcie, kochani, nikt nie straszy. Jezus też nie straszył, tylko ukazywał prawdę. To jest prawda. Ukazywał prawdę. Przyjaciele drodzy, otóż wniosek z tego rozważania nigdy nie dokończony. Wnioski są oczywiste. Zweryfikować siebie. Czy na co dzień uświadamiamy sobie sens, cel i zadanie życia. Właśnie na co dzień. Nie tylko raz do roku w okresie Wielkanocy. Tylko na co dzień. Czy my uświadamiamy sobie sens i cel? I czy my konfrontujemy swoje plany, swoje przegrane, swoje porażki, swoje zwycięstwa? Czy my konfrontujemy z tym nieodwracalnym faktem, z którym się zetkniemy? Z tą bramą, którą będziemy musieli przechodzić? Czy my staramy się widzieć wszystko, siebie, swój los, jak dawniej mówiono, subspecie eternitatis, w świetle wieczności? No tak być powinno przecież. I to na co dzień. Czy w ślad za tym ustawiamy w sposób poprawny hierarchię wartości, porządek wartości? Czy my czasami nie akcentujemy tylko tu, konsumpcja i żarcie, tu, a tam na wszelki wypadek dodatek, asekuracji? Skontrolujmy się. Gdy będziemy stali nad grobem, każdy z nas będzie stał. Każdy. Drodzy, że łzy popłyną, to ludzka rzecz. Jezusowi płynęły łzy nad grobem była zawsze. To ludzka rzecz. Ale nie dajcie się ponieść rozpaczy. Nigdy nie powiedzcie jako chrześcijanie: straciłem wszystko, nie mam sensu i celu życia. Drodzy, nie zapomnę tego spotkania. Przed kilkunastu laty zmarł we Wrocławiu znakomity profesor prawa Wysłoch. Niektórzy z was słyszeli, zwłaszcza prawnicy. Pan profesor Wysłoch. Otóż miał szczęście uczyć w szkole jego dzieci. Przy kadwalku, przy kondukcie, który prowadził notabene świętej pamięci kardynał Kominek, bo Wysłoch był przyjacielem naszego zmarłego kardynała, spotkałem właśnie syna profesora Edwarda, podaję mu rękę i wyrażam głębokie kondolencje głęboką. Wyraz współczucia. W tym dniu wyraziłem się głębokiego smutku i żałoby. A on się szarpał. Proszę księdza, dziękuję za kondolencje, ale proszę wycofać to słowo głębokiego smutku. Ja mówię, no, to jest chyba rzecz naturalna. A on mówi, proszę księdza, to ksiądz z tego nie wie, że nasz ojciec wychowywał nas zawsze, przypominał nam zawsze, żebyśmy nigdy nie popadali w smutek, rozpaczliwy smutek nad grobem, że winniśmy jako chrześcijanie w śmierci widzieć bramę ku temu lepszemu życiu, ku tej pełni. No, otrzymałem wspaniałą lekcję w ciągu pół minuty. Złożyłem mu jeszcze raz gratulacje. Proszę. Świecki udzielił księdzu poważnej lekcji patrzenia na życie człowieka, chrześcijanina. A więc, drodzy, żebyście stojąc nad grobem, sięgnęli poza dno tej czeluści grobu. Żebyście sięgnęli w otchłań, w ten tunel, bo Jezus przebił ten tunel i każdy grób chrześcijański jest tunelem tylko. Żebyście w tym tunelu tam dojrzeli światło świetliste. Może lepiej niż pacjenci. Dosłownie tak być powinno. Poza dno tego grobu wykopanego. Poza dno się. Tam ujrzeć światło wiekuiste. Kochani, jeżeli tak jest, a jest tak, będzie tak, wtedy winniśmy zmobilizować wszystkie swoje siły, ażeby osiągnąć to, co jest najbardziej istotne w przygotowaniu do życia wiecznego. Miłość. Miłość. I jutro poświęcimy temu tematowi, tej treści, poświęcimy całe nasze rozważanie. Jak pogłębiać miłość do Boga i człowieka. Gdy idzie o ilustrację zmarnowanego życia, to chyba najlepszą znajdę w tej opowieści średniowiecznej o blaźnie na dworze jednego z książąt. Właśnie książę miał blazna, który umiał znakomicie go barwić. I gdy pewnego wieczoru rozbawił do szczytu swojego pana, ten wstał ze swego niemalże tronu, przekazał mu berło i powiedział: weź to berło i oddasz je w przyszłości temu, który będzie jeszcze większym od ciebie blaskiem. No i mijały dni, mijały miesiące, książę zachorował, popadł w ciężką chorobę i zbliżała się śmierć. Już zbliżał się stan agonii. Wtedy otworzył drzwi blazn, stanął przy jego łóżku i powiedział: proszę, berło. Stan przerażenia, skurcz przerażenia na twarzy księcia. Tak. Największym błaznem się okazał, bo zmarnował życie. Nie wykorzystał szans. Pozwolicie, to już koniec, ostatnie zdanie. Możeście słyszeli o tym, że Fiodor Dostojewski, znakomity, jeden z największych pisarzy rosyjskich klasyków, którego warto czytać, Fiodor Dostojewski znalazł się na szafocie w grudniu 1849 roku. Był skazany na śmierć i stał już właśnie pod szubienicą. I w ostatniej sekundzie goniec przybiegł i doniósł, wręczył wiadomość komendantowi plutonu egzekucyjnego, że pisarz został ułaskawiony przez cara. Otóż w Idiocie zamieszcza takie zdanie ten geniusz literatury rosyjskiej. Gdyby tak przywrócić sobie życie, to są refleksje pod szubienicą. Gdyby tak przywrócić sobie życie, co za nieskończoność i wszystko to byłoby moje. Zamieniłbym wtedy każdą minutę na całe stulecia. Nic bym nie utracił. Każdą chwilę bym liczył, odliczał. Każdą bym należycie wykorzystał. Wtedy są takie rozważania, takie refleksje, takie warunki. No i został ułaskawiony. I wydaje się, musi się nam wydawać, że ten człowiek chyba dotrzymał tego warunku i tego przyrzeczenia. Wykorzystał życie. Przyjaciele, drodzy, sięgnijmy dziś czy jutro myślą wstecz, ogarnijmy swoje dotychczasowe życie, czy je wykorzystaliśmy, czy wykorzystaliśmy wszystkie szanse, talenty. I odpowiedzmy Bogu. A jeżeli nawet dostrzeżemy tam wielkie braki, wielkie luki, wielkie załamanie i odpowiedzi, nie traćmy nadziei. Z Nim wszystko od nowa. Wszystko z Nim, o którym wczoraj mówiliśmy i który jest zawsze z nami i teraz jest z nami. Złóżmy u Jego stóp. No, jeżeli nie takie, jak Dostojewski składał, to jakiś oświadczyny. Jeżeli oczywiście.